Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Pamiętasz jeszcze, jak to się robiło?
Nie. Dużo czasu minęło.
Dużo czasu minęło, ale nie zapomnieliśmy o tym, że nagrywamy podcast i wracamy.
Będziemy regularnie już teraz?
Oczywiście.
No właśnie, tak. Ale obiecujemy? Nie.
Nie. No to muzyczka. Cześć, z tej strony
Ania
i Kuba, czyli
Podróżnicy.
A to jest podcast też chyba o nazwie Podróżnicy, nie?
O podróżach i wszystkim tym, no wiadomo co dalej.
Cześć, witamy Was w trzecim odcinku naszego podcastu. W tle chyba słychać Amelię, która bawi się z dziadkiem. Przed nami, właściwie za nami wachlarz i o tym chcieliśmy dzisiaj z Wami porozmawiać. Być może są jeszcze osoby, które nie wiedzą, co to wachlarz i Ania bardzo chciałaby o tym opowiedzieć.
Tak, więc historia wachlarza sięga 2013 roku. No dobrze, ale tak naprawdę to wachlarz to jest nasz festiwal obecnie, festiwal podróży, reportażu, internetu, technologii, ale wywodzi się z małego spotkania z naszymi czytelnikami, które, tak jak powiedziałam, rzeczywiście w 2013 zorganizowaliśmy 6 takich małych spotkań w Warszawie. Później był większy festiwal właśnie w Warszawie. Później z kolei w zeszłym roku mieliśmy festiwal w Poznaniu i w tym roku gościliśmy z wachlarzem we Wrocławiu, więc wachlarz się rozrósł trochę.
Popodróżował i rozniósł. Od samego początku towarzyszyła nam taka idea, żeby, znaczy nie od samego początku, od pewnego momentu po tym wydarzeniu w Warszawie w 2014 roku, żeby wachlarz zaczął zmieniać miejsca, no i faktycznie był w dwóch innych miastach. A co będzie za rok, to chyba jeszcze nie wiemy, ale powiemy Wam, że na poważnie rozważamy pozostanie we Wrocławiu.
Tak, myślimy o tym. Rzeczywiście bardzo, bardzo poważnie, ale w tym momencie nie mamy jeszcze informacji na 100%. Nie możemy Wam powiedzieć, że wachlarz będzie za rok we Wrocławiu, ale...
Tak, mamy jeszcze dwa inne miasta na tapecie, natomiast bardzo poważnie rozważamy pozostanie tam. Ale zanim przejdziemy do przyszłości, podsumujmy sobie troszeczkę, bo to w sumie 9 spotkanie. Pamiętasz pierwsze?
Pamiętam. Pamiętam, pierwsze akurat było dla nas zaskakujące, dlatego że przychodzili do nas...
Przyszli ludzie.
Przyszli ludzie i na pierwszym, rzeczywiście jak to z pierwszymi spotkaniami było dużo osób, bo było, no myślę, że z 60 na pewno, więc tak. Dla nas było zaskakujące. I pamiętam, że dla mnie było szokiem, że podchodzili ludzie i mówili, że nas czytają.
Tak,
i
było...
jakieś tam wpisy cytowali, więc faktycznie to okazało się, że ten nasz blog jakieś osoby czytają. I wtedy po raz pierwszy dowiedzieliśmy się o tym, nie że tam z komentarza, że ktoś anonimowo zostawia komentarz, tylko fizycznie podszedł do nas człowiek i zaczął mówić o tym, że czyta, że mu się podoba i co przeczytał na naszym blogu.
Tak, to było... Chyba jedno z pierwszych tak naprawdę spotkań organizowanych przez blogerów z czytelnikami i to było dla nas, tak jak Ania mówi, dosyć ciekawe wrażenie, bo wcześniej no to patrzy się w statystyki i nie widzi się twarzy, nie widzi się kto to jest, widzi się po prostu jakieś liczby, które za tym stoją.
Tak.
A mimo wszystko zamieniłbym wszystkie tysiące UU na 10-20 osób, które przychodzą na takie spotkania, bo sam fakt, że ktoś wyszedł z domu albo zanim wrócił do domu po pracy, przyjechał na to spotkanie, żeby przyjść i porozmawiać o podróżach, to jest bardzo dobre wrażenie.
No właśnie, więc powiedzieliśmy Wam trochę historii. Teraz chcemy zrobić szybkie podsumowanie. Najszybsze podsumowanie mogłoby być Amelii, bo Amelia dzięki wachlarzowi po raz pierwszy była we wrocławskim zoo i widziała słonia na żywo. Więc to jest chyba jej główne podsumowanie wachlarza, bo bardzo przeżywała później, prawda? Cały czas o tym mówiła i
wspominała. 5 godzin tam spędziła, była z babcią i mnie nie pozwoliła babci wyjść, bo słoń...
Tak.
Kąpał się, obsypywał piaskiem. Bardzo dużo takich ciekawych.
Było kursowanie między małpami a słoniem, to było najciekawsze. Nasze doświadczenia z tych dni są trochę inne. Znaczy, właściwie przygotowania całego wachlarza, no, gama emocji, pracy, no ale efekt końcowy, no wszystko wynagradza tak naprawdę. I uwielbiam ten moment, znaczy bardzo się stresuję zawsze, kiedy główne wydarzenie jest 15 minut przed. To jest mój najbardziej taki stresujący moment, kiedy 15 minut przed czekasz tak naprawdę, jak ludzie się zbierają, przychodzą, no i widzisz efekt końcowy.
Tak, tak naprawdę nad każdą edycją wachlarza pracujemy około 15-16 miesięcy. To oznacza, że nad edycją przyszłoroczną. Pracujemy już od mniej więcej stycznia, lutego tego roku. Oczywiście nie w takim stopniu zaawansowanym jak nad tą bieżącą edycją, ale faktycznie zaczynamy dużo wcześniej i już rozmowy z prelegentami i pomysłami na to, kto mógłby wystąpić, ponieważ zapraszamy ludzi drogi, to zgromadzenie ich w takiej liczbie, jaką mamy na wachlarzu, a jest to liczba duża, bo to jest minimum 16-20 osób czasem, no to trzeba naprawdę wstrzelić się w kalendarz. I faktycznie tak jest, że oczywiście nie zawsze wszyscy mogą, znaczy chcą wystąpić, ale po prostu wiedzą na przykład, że są w innym kraju. W związku z czym, jeżeli ktoś nie może w danym roku, to z reguły, jeżeli nam zależy, żeby wystąpił, to prosimy, żeby przyjechał za rok. I w ten
tak,
sposób...
mamy sytuacje takie, prawda? Z tego roku, że ktoś nie mógł, bo mamy realizuje jakieś swoje projekty, nie ma go w Polsce, ale za rok... Mówi, że jak już wcześniej zaplanuje, będzie w stanie się wpisać w kalendarz.
Mamy ludzi, na których czekamy 2-3 lata.
Tak.
Którzy pojawili się na dnie wachlarzu po długim okresie oczekiwania. Są tacy, na których jeszcze czekamy i pewnie trochę poczekamy. Ale chcą, tylko po prostu kalendarz się nie spina. I tak jak Ania mówi, faktycznie ten moment to jest takie pierwsze sprawdzenie, czyli wychodzimy na chwilę przed rozpoczęciem na scenę. No i patrzymy, kto przyszedł.
Tak, tym bardziej, że Wrocław był dla nas szokujący, jeżeli chodzi o zjawisko całej sprzedaży biletów. Pamiętamy w Poznaniu i zawsze analizowaliśmy, że w Poznaniu ostatnie dwa dni, prawda, nagle, nie wiem, 1/3 biletów w ostatnie dwa dni została sprzedana. A tutaj we Wrocławiu spokojnie,
stabilnie.
Kilkanaście, nie wiem, 20 dziennie,
tak
15 dziennie. I tak przez cały miesiąc. I tak naprawdę nie byliśmy pewni, jaki będzie efekt tego, bo nie rozpoznawaliśmy żadnego skoku sprzedażowego, że nagle, nie wiem.
Różne działania były podejmowane.
Oczywiście, że była konferencja prasowa, tak. No to nagle, nie wiem, 50 biletów. Absolutnie nie, to szło swoim tempem, ale wrocławianie, no i nie tylko, no bo nie tylko wrocławianie byli na wachlarzu, okazali się bardzo zdyscyplinowani i chyba po raz pierwszy było takie zdyscyplinowanie, jeżeli chodzi o zakup biletów i liczbę osób, które przyszły, bo to praktycznie się pokryło.
Tak, nie, ja ostatnio w środę liczyłem i wyszło im blisko 490 osób.
No właśnie.
Które pojawiły się drugiego dnia, ale właśnie, może zacznijmy od tego, właśnie po raz czwarty próbujemy zacząć. Zacznijmy od tego, że co w ogóle się zmieniło w tym roku. Więc po pierwsze były 3 dni. Wcześniej wachlarz był tylko w sobotę i trwał od rana do wieczora i to było dla nas o tyle prostsze logistycznie i tak fizycznie, jeśli chodzi o taką kondycję, bo wydarzenia jednak wysysają potężną ilość energii. Zaczynamy rano, kończymy o 18, after party, dziękujemy i koniec. Tutaj tak nie było. Zaczęliśmy w piątek o godzinie 20 w punkcie informacyjnym Barbara, to jest takie miejsce we Wrocławiu, w którym odbywa się sporo wydarzeń związanych z Europejską Stolicą Kultury. To też jest miejsce, z którym możecie dowiedzieć się więcej o samej ESK. I tam połączyliśmy siły z Wroblogiem, czyli z wrocławskimi spotkaniami blogerów, czy ze spotkaniami blogerów wrocławskich, whatever. Ponieważ no, ta część internetowo-technologiczna wachlarza jest dla nas ważna, my gdzieś z niej wychodzimy. I tam spotkaliśmy się, żeby po pierwsze, no, to był taki, można powiedzieć, biforek w pewnym sensie. Były 3 prezentacje, był Maciek Budzik, był Tomek Kudła oraz niżej, czy niżej to nie wiem, ale ten tutaj pan przemawiający.
Niżej wymieniony.
Niżej podpisany, czy to. Tak, ale porozmawialiśmy sobie o różnych aspektach blogowania, ponieważ prelegenci się już zjeżdżali, czy uczestniczy wcześniej, no bo zaczynaliśmy w sobotę rano, no to sporo z nich padło, no i potem poszliśmy sobie na piwko, ale faktycznie to już jest taki inny moment, że ten zawsze piątek był taki przeznaczony na całą logistykę, na ogarnianie tego wszystkiego, a tutaj jednak jakaś prezentacja, jednak jakieś wydarzenie.
Już elementy logistyczne, no nie ukrywajmy, do późnych godzin nocnych powstawały elementy dekoracji w kinie Nowe Horyzonty.
Kto był na biforze, ten był na biforze. Ja wypiłem jedno piwo i pobiegłem z ekipą do kina Nowe Horyzonty, żeby rozpocząć montaż rzeczy. Skończyliśmy no, trochę po pierwszej. Fajne jest to, że jednak jak zaczyna się rano o tej 7 czy nawet 6, to jest zupełnie inny stres. To znaczy no, wtedy musi wszystko wychodzić od rana. Jeżeli coś nie wyjdzie, to wiadomo, że ten czas biegnie szybko. W nocy, jak się z kolei montuje, ten czas biegnie powoli. Mieliśmy parę ciekawych wtop, które jakbyśmy popełnili je rano, to no chyba bym zszedł z nerwów. Na przykład taka wielka siatka z takim wielkim baner wachlarza wisiał nad uczestnikami i po 20 minutach montażu w nocy zdaliśmy sobie sprawę, że zawieźliśmy go do góry nogami. Uświadomili nas ludzie wychodzący z kina, bo myśmy tak na wysokości byli. Tak, ej chłopaki, ale wiecie, że to jest na odwrót. No i gdyby to wydarzyło się rano, to no, ten czas by się niebezpiecznie skurczył. Co więcej, zakładałem, że będziemy montować całość, na przykład 45 minut, 60 minut, a skończyliśmy po 3 godzinach.
No, ale siatka była duża, więc to was
usprawiedliwia. Ale wiesz, inne rzeczy. Pamiętaj, że była też wystawa towarzyszyła temu
wszystkiemu,
rozstawić to wszystko.
Tak.
No, to byłoby różowo. No, ale wszystko się udało. Spotkaliśmy się, ja do kina wpadłem o 7 rano, właściwie wszystko było rozstawione. i zaczynaliśmy o 10.
Ale fajne było też to, że po raz pierwszy, godzinę wcześniej, mogliście się spotkać żeby zjeść śniadanko.
Tak,
że Tesco fajne zrobiło kanapeczki nie tylko. I to był dobry pomysł, bo też bardzo dużo osób chyba skorzystało z tego pomysłu. Była okazja, żeby się już przywitać, porozmawiać, trochę zintegrować, no, zjeść smacznie. I stwierdziliśmy, że to jest dobry pomysł.
Tak. Dla nas też ważne jest to, że sporo ludzi przyjeżdżało rano, w związku z czym widziałem ludzi z plecakami, którzy łapali pierwszy posiłek i pierwszą kawkę, to było bardzo fajne.
Tak.
Po drugie, my sobie zdajemy świetnie sprawę z tego, że wachlarz ten główny dzień jest długim wydarzeniem, to było 8-9-godzinnym, więc po pierwsze trzeba dobrze zjeść rano, żeby mieć energię. Po drugie, zależy zawsze nam, jakby to jest chyba najważniejsza rzecz przy wachlarzu, to jest takie budowanie społeczności, czyli dawanie przestrzeni nie tylko do słuchania prelegentów, ale dawanie przestrzeni do wzajemnego poznawania się. I taka forma śniadaniowa wydaje nam się jest o tyle fajna, że no też zachęca was, żebyście w sobotę z samego rana wstali wcześniej.
Tak, ja byłam zszokowana pozytywnie, bardzo fajnie, że tyle osób wstało jednak trochę wcześniej, żeby rzeczywiście zjeść, pogadać i to też tak stopniowo mogliśmy obserwować, jak się zbieraliście. Nie, że wszyscy nagle przyszli na godzinę tam, nie wiem, od za 10 powiedzmy wchodzili, czy za 15, tylko rzeczywiście od 9 przychodzili, kawka spokojnie. Kilka osób tam nas zaczepiało, ja pamiętam, że gdzieś w biegu, prawda, żeby odpowiedzieć na jakieś pytanie. No, ale to był bardzo dobry pomysł.
Tak, no około 9.40 wyglądało taka kolejka, bo jakby jakieś kroksy rzuciły mniej więcej.
Tak.
Przepraszam. Ale to tak, to jest fajne uczucie, fajnie, że z tego skorzystaliście. Słyszeliśmy, że to miało dobre recenzje, więc na pewno śniadanie zostanie z nami już jako taki element rozpoczynający całość, bo widzieliśmy, że bardzo dużo rozmów toczyliście, że to się cieszyło powodzeniem. Ja co prawda byłem tak zabiegany, że niestety ledwo co kawę wsunąłem o 12, bo sporo się zawsze dzieje przed tym startem za kulisami. Ja mam też takie prywatną, może nie tyle klątwę, to jest to takie stwierdzenie, że jeżeli coś ma się zepsuć, to zepsuje się w trakcie pierwszej sesji. To taki moment...
Nie sprawdziło się.
Nie sprawdziło się jeszcze, chyba kiedyś
tam właśnie nie sprawdziło.
Tak, to jest taki moment, że jak coś ma wyjść, coś ma się posypać, coś jest niepodpięte, to wtedy to zrobi. To też jest taki moment, w którym jakby no zaczynamy, w związku z czym nam też bardzo zależy, żeby szczególnie ten początek przebiegł bez jakichś takich no widocznych fuck-upów, jakieś takie bieganiny, nerwowości, bo to się potem przekłada na całe wydarzenie, na nas jako prowadzących, bo my poza tym, że to, nie wiem czy to wiecie, ale to tak naprawdę nad tym wydarzeniem no do dnia przed pracujemy w dwójkę, w całości.
Tak, tak.
I robimy wszystko. Wszystkie elementy, które składają się na wydarzenie, na dzień przed pojawiają się wolontariusze, którzy zaczynają nam pomagać rozstawiać, ekipa się rozrasta, ale każdy element od bukowania hoteli, kupowanie tasiemek, przykręcanie śrubek, zaproszenie
tak, bilet
gości,
na dojazd.
Robimy to we dwójkę, to jest czas zajmujący. Ja mam porównanie z innym wydarzeniem, które współorganizuję zawodowo, gdzie nad nim siedzi kilkanaście osób i sam jestem porażony. Znaczy można oczywiście, natomiast gdzieś to w tyle głowy zostaje. To jest też powód, dla którego my na przykład nie występujemy na wachlarzu, bo już nie można wchodzić w tyle ról.
Nie dałoby się jeszcze przygotować.
Nerwowo byśmy chyba nie dali rady, bo z jednej strony musimy stać przed wami i zapowiadać poszczególnych gości, kontrolować całą sytuację. Ciężko nawet jest...
Trudno byłoby tam. Nie, że niewykonalne, ale trudne.
Ja zawsze jestem zestresowany, jak wychodzę do toalety. Czy to jest ten moment, w którym coś się zepsuje i zanim ja dobiegnę z powrotem.
Dobra, ale może bez takich
szczegółów. No, ale ja mówię szczerze, no bo wiesz, 18 minut prezentacji. Zdradzę wam sekret, że to jest, nie wiem, powiem wam, w zeszłym roku w Poznaniu miałem mikrofon nagłowny, czyli taki bezprzewodowy i po raz pierwszy miałem ten nagłowny na wachlarzu. Poszedłem siusiu i okazało się, że nie wyłączyłem na nadajnika. I taki spanikowany pisze na czacie do Ani. Nie słyszę salwy śmiechu z sali, w związku z czym mówię, okej, chyba nie złapał zasięgu, ale pisze na czacie do Ani, czy coś się wydarzyło, czy było słychać. Mówi, nie, o co ci w ogóle chodzi? Także takie uff. Ale jak sobie zdałem sprawę, że nie wyłączyłem tego, nawet byłem, mówię, ale będzie anegdotka.
Jest.
No i tak doszliśmy do tego, w ogóle w tym roku tematem były Nieznane Światy, gdzie chcieliśmy spojrzeć na, po pierwsze na różne światy w świecie, czyli na różne państwa, na różne kultury, na różne narody, na różne zwyczaje, ale też zanurkować pod wodę, ale też chciałem metaforycznie powiedzieć, zanim zdałem sobie sprawę, że faktycznie mieliśmy też świat podwodny i to nurkowanie nie jest do końca metaforą w tym wypadku, zanurkować w na przykład świat dźwięku, na przykład świat mody, na przykład świat uchodźców i te nieznane światy, albo w świat reportażu.
No i czy tak świat to... wojny.
Tak, i tak to się zaczęło. my sobie ten klucz dobieramy z tego względu, że jakby naszym zdaniem on bardzo pomaga w układaniu wydarzenia. To znaczy, po pierwsze, nie ma przypadkowych ludzi. To znaczy, nie jest tak, że o, to jest festiwal podróżniczy i no dobra, to ty podróżujesz, to wpadaj. Tylko ten klucz jest istotny, bo on wpływa na nas, na jako zapraszających gości, na gości, na ich temat prezentacji i co jest jeszcze ważne, na cały układ potem agendy, bo staramy się, żeby było widać linki, jakieś takie powiązania albo wynikania wzajemne z poszczególnych gości i to jest właściwie ta nasza taka rola może troszeczkę reżyserska w tym wydarzeniu, czy producencka, może to jest lepsze słowo, no ale potem widzimy w ankietach, że to jednak się sprawdza i to też jest fajne, bo pozwala w pewnym sensie za każdym razem na nowo to wydarzenie wynaleźć. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz.
Tak, zgodzę się jak najbardziej, bo temat sprawia, że to wszystko jest jakby sprowadzone do jednej fabuły, do jednego wątku i są osoby, które ten temat, właściwie każda z osób w różny sposób interpretuje, różnie do tego podchodząc, ale tak naprawdę to jest czynnik spajający wydarzenie. I wydaje mi się, że gdybyśmy nie robili go, to wtedy wszystkie wachlarze były tak naprawdę podobne do siebie.
Tak, tak. Kolejni ludzie
podróżujący. Nic by je nie wyróżniało. A tak, mamy jeden czynnik, który jest łączący i są osoby, które tak naprawdę pasują do niego, ale tak naprawdę interpretują na swój sposób.
Tak, to jest ważne i...
O, Amelia.
Tak, nasz gość specjalny w tle przybiegł tutaj, uciekł dziadkowi i chce grę, która jest już w samochodzie. Kontynuując, tak, to jest dla nas ważne, to też pozwala nam, bo to nie jest tak, że jakby występują osoby nieznane innym festiwalom podróżniczym, bo bardzo sporo tych osób...
Aczkolwiek niektóre tak.
Tak, ale po prostu przez to, że też mamy ten specyficzny format prezentacji, krótki jak na standardy podróżnicze, 18-minutowy i zachęcamy prelegentów do tego, żeby skupili się na jednej myśli, którą chcą przekazać, nie cała Argentyna, tylko jakiś wątek, na przykład w tym roku, co to było?
Radio Patagonia.
Bardzo fajne spojrzenie. Argentyna w tle, ale opowieść o tym, jak komunikują się ludzie mieszkający w Patagonii na długich dystansach, bez takiego dostępu do bieżącej komunikacji. I to jest bardzo fajny wycinek, i który wydaje się, że zapada w pamięć, bo patrz, sama rzuciłaś tutaj Radio Patagonia i tak dalej. Wątpię, że zapamiętałabyś coś więcej z takiej długiej prezentacji. One też są co prawda fajne, natomiast zawsze naszym marzeniem było jakby troszeczkę stworzyć coś innego. I
tak, to
się,
było fajne, naprawdę. No, bardzo, bardzo fajne podejście.
Także cieszymy się, że to tak wygląda. No i jak to w ogóle było? No właśnie, Ania mówiła, że nie z podróży. No więc wydarzenie rozpoczął Krzysztof Czeczot. Na co dzień aktor, producent, reżyser dźwięków i w szczególności producent audiobooków, który wprowadził nas w świat dźwięku. I to była prezentacja bardzo mocno oparta o dźwięki i fajnie też, że mogliśmy wykorzystać nagłośnienie kina. I ona opowiadała o tym, jak w ogóle, no bardzo fajnie, pamiętasz, tam był taki koncept bohatera, jego tak. Przemiany. Ja nie wiedziałem, że będzie miał to w prezentacji, natomiast to było super, w sensie przy takiej pierwszej prezentacji, jaką masz, no ten takie pokazanie, to jest, rozumiem, wyjęte z bo ponieważ on również nauczy na łódzkiej filmówce, to takie pokazanie tego schematu, jaką drogę przebywa bohater w filmie.
Zatem on to nazwał podróżą, więc to było w koncepcie tak naprawdę podróży rozpatrzone.
Dokładnie. I to, myślę, fajnie dało taki bardzo fajny podkład do całego dnia. My też sobie zdajemy sprawę, że te prezentacje otwarciowe są ważne, bo wprowadzają w jakiś klimat. Nam zależało w tym roku na tym, żeby to nie była prezentacja podróżnicza, żeby na dzień dobry pokazała, że będziemy eksplorować inne światy, niekoniecznie takie stricte podróżnicze i też inna, ponieważ jak siadacie rano o 10, no to te pierwsze zawsze inaczej się troszeczkę konsumuje niż ostatnie i to było dla nas ważne, żeby tak to wyglądało. No i potem Renata Koper, która nas zaprosiła do świata różnych kultur, do świata szamanów. Potem wystąpił Marcin Ogdowski, który opowiadał o swoim spojrzeniu na konflikt na Ukrainie. No i po nim odbyła się rozmowa.
Potem była rozmowa, rzeczywiście Tomek Michniewicz przeprowadził krótką rozmowę.
Krótką, 40-minutową.
Ja to mimo wszystko krótką, nie byłeś na warsztatach. Które były trwały 2 godziny i tak było za krótkie, więc rozmowę z Wojtkiem Jagielskim, z reportażystą i dobra rozmowa, rzeczywiście pokazująca świat reportera, plusy, minusy, a także no, na mnie to zrobiło wrażenie, że pan właśnie Wojciech tak naprawdę wszystkie swoje dzieła konsultuje z żoną.
To, że ona.
Nie, ale to.
Bo mi się wydaje, później... że też konsultuje.
Tak, zdecydowanie. Mhm. Ale to dobrze. Mhm. To dobrze, bez tego to nie wiem, co. No ale ten. Więc te konsultacje rzeczywiście są fajne i to. Pamiętam, jak on powiedział, że w momencie, kiedy, nie wiem, przywozi jakąś historię i twierdzi, nie, no w ogóle to się nie składa na reportaż, a żona mówi, ale jak to? Przecież to można tak i masz pełną historię. I jakby rozmowa z innym człowiekiem może bardzo dużo pokazać, na wiele rzeczy może zwrócić uwagę. Nawet jeżeli nam się wydaje, że coś na przykład pozornie nie ma sensu, albo nam się to nie składa.
Dokładnie. W zeszłym roku mieliśmy panel, bloger, podróżnik, reporter. W tym roku była to rozmowa, jakaś taka kolejna iteracja. Myślę, że to fajnie chwyciło. W związku z czym na pewno będziemy jakiś taki element wprowadzać w kolejnej edycji. No i po nich wystąpili właśnie już wcześniej wspomniani Into Americas, którzy opowiadali o radiu Patagonia. No i tak to się toczyło.
Opowiedzieć każdą prezentację i powiedzieć nawet słowo, to byłoby za dużo na taki podcast tak naprawdę. Tak. Zachęcamy was do tego, żeby obejrzeć, przesłuchać. Jest taka możliwość, żeby wrócić do tego. Nie musicie obejrzeć całego wachlarza, jeżeli nie macie 9 godzin, ale możecie. Ale możecie też wybrać poszczególne prezentacje i tak naprawdę obejrzeć te, które was interesują.
W opisie tego podcastu macie linki do wszystkich filmów, które, ponieważ nagrania są już udostępnione, nie tylko jako całość nagranie streamu, ale poszczególne nagrania. No nam się podobały wszystkie prezentacje i każda zostawiła we mnie jakiś ślad. One były bardzo różne, jednocześnie tak, bardzo spójne w całości. Dlatego nie chcemy tutaj w żaden sposób jakoś tego wartościować czy oceniać.
Wyróżniać, tym bardziej oceniać. To nie
tak,
należy do nas.
Nie nasza rola. Uważam, że każda prezentacja coś wam da. Czy chcecie podróży, czy chcecie przemyśleń, czy chcecie zdjęć, czy chcecie zupełnie czegoś innego, przeżyjcie sobie to wszystko. Ale jeszcze chcieliśmy opowiedzieć chwilę o warsztatach, bo to też nowa rzecz.
Tak, to był drugi dzień wachlarza, trzeci właściwie, jeżeli liczymy piątek jako pierwszy dzień.
Tak, no piątek liczymy jako taki dzień zero, powiedzmy.
Tak,
takie
ja też bym tak
pół.
Liczyła, bo to od 20, tak.
Taka rozgrzeweczka, powiedzmy.
Tak, wieczorek właśnie.
Warsztaty. Po raz pierwszy, czyli taki drugi dzień i to kolejna rzecz, która jakby, no jednak to były trzy dni. Więc faktycznie ja już po tych warsztatach to taki byłem po prostu zmordowany. Ty chyba też.
Ale ja już na warsztatach czułam taką ulgę, mimo że prowadziłam jeden z nich, ale tak, to tak jak mówię, to było zupełnie, no to był inna sytuacja, inne emocje, główna impreza za nami.
Tak, mieliśmy 6 warsztatów, 2 jednocześnie na tematy związane z tworzeniem. I po pierwsze był warsztat z Wojciechem Jagielskim, który prowadziła Ania. Równocześnie dział się warsztat o podcaście, który prowadził Wojtek Wieman. Potem był warsztat o tym, jak latać dronami Andrzeja Budnika, o wirtualnej rzeczywistości wideo 360 Beaty Biel, o fotografii Macieja Moskwy i o reportażu interaktywnym Marii Zawału z Dziennika Zachodniego. W ogóle byliśmy w szoku, bo powiem wam szczerze, że bilety, wejścióweczki na te warsztaty rozeszły się po prostu w trymiga, aż byłem zły.
Tak, bo śledziliśmy wtedy sprzedaż na główne wydarzenie. Mówiłem, kurczę, no tylko rzucamy warsztaty, od razu nie ma miejsc.
Ale to też jest sygnał od was, odnośnie tego, co chcecie.
Tak.
I na pewno dla nas to my jakby co roku na wachlarzu dodajemy coś nowego. Z reguły, że to jest po raz pierwszy w takiej formie eksperymentalnej i w tym roku tak było z warsztatami. Jest to dla nas sygnał, żeby ten moduł rozszerzyć i podejść do niego w jakiś nowy sposób, który widać, że chcecie wiedzy praktycznej. Też fajnie, naprawdę w każdym z tych tematów był naprawdę czołowy trener, jaki można znaleźć w Polsce, więc to było w ogóle ultra mega. Walczyliśmy o niedługo właśnie z tego względu, że udało nam się taką ekipę zgrać i to naprawdę było bardzo fajne. No i potem przed koniec warsztatów i zakończenie takich wachlarza bez pompy, bo takie, no bo tam siedzieliśmy sobie i zmienialiście grupy i
to fajnie. Już była właściwie godzina 16:30, bliżej nawet 17:00. Tak, jeden warsztat się nawet trochę przedłużył.
Tak. No i tak przyszedł dzień 7.
Odpoczynek. Tak, to był dzień, można było odpocząć.
I no chyba żaden wachlarz mnie tak nie wykończył jak ten, powiem ci.
Tak, chyba skala jednak, mimo wszystko te 3 dni czy 2,5 dnia, mnogość jednak wydarzeń.
Mnogość wydarzeń,
przygotowania
też,
do nich,
konferencje,
różne miejsca.
Jazdy, różne miejsca, ilość rzeczy.
Też Wrocław, nie że byliśmy na miejscu i mogliśmy sobie z Warszawy wszystko nadzorować. Tak, myślę, że tak, ale z drugiej strony jest duże zadowolenie. Ja mam takie bardzo
Ania
duże
ma duży
zadowolenie.
Uśmiech na twarzy, jak teraz mówi, także.
Uśmiech, tak, już teraz trochę emocje opadły, więc
Dokładnie. Nie, to jest taki moment, że na dwa dni przed wachlarzem mówisz sobie, Boże, po co mi to było, a dzień po wachlarzu mówisz, kurczę, już chcę kolejny.
Tak, dokładnie tak to wygląda.
To powiedzmy parę słów o kolejnym.
Trudno powiedzieć na razie.
No znamy temat.
Temat znamy, miejsca nie znamy. Datę sugerujemy, że to będzie w okolicach 20 maja, ale tak naprawdę no to zależy od miasta, tak żeby zgrać datę z innymi wydarzeniami, które w danym mieście się odbywają.
Plus innymi festiwalami podróżniczymi, które też się dzieją w innych miastach.
Oczywiście, że tak.
Jest część osób, która przyjeżdża specjalnie na nie i w tym roku mieliśmy ponad chyba 80 czy 90 osób, które przyjechały spoza Wrocławia na wachlarz, to jest dużo, bo to jest ponad 20% tak. ludzi przyjezdnych specjalnie na ten festiwal. Jak widzę rano, że ktoś wyjechał o drugiej w nocy z Bydgoszczy, żeby być na wachlarz, to naprawdę dla takich wpisów robi się tę imprezę. To naprawdę daje ultra dużo energii.
No dobra, ale następny wachlarz w przyszłości.
Tak, temat to jest w przyszłości, dosyć taki tajemniczy. Można powiedzieć, Boże, jak to o przyszłości mają mówić ludzie drogi? Przecież oni mówią, jak jest albo jak było. Ale tak, stwierdziliśmy, że skoro to 10. edycja, czy 10. spotkanie, ale 10. dla nas ma...
Tak, dla nas 10. wachlarz.
Ma wymiar symboliczny i chcemy wszystko poprawić, każdy element polepszyć. Jednocześnie chcemy jakiś też wybiec w przyszłość, więc stąd wziął się temat. Poza tym myślę, że bardzo fajnie z tym tematem będzie się pracowało z prelegentami nad prezentacjami i da wam to coś zupełnie niespotykanego. To znaczy próbę spojrzenia na to, w jaki sposób świat się będzie rozwijał pod różnymi kątami w przyszłości, dokąd te podróże zmierzają. Więc myślę, że to będzie na pewno dla nas bardzo ciekawe. Trochę będzie też wątków technologicznych więcej, ale no sam wachlarz potrwa też... No zobaczymy, nie będziemy się rzucać słów na wiatr. Na pewno potrwa dwa dni.
Tak, na
pewno. Na pewno potrwa dwa dni. A co, czy będzie trzeci dzień, czy nie, to wyjdzie w praniu, bo w tej chwili jeszcze się nad tym zastanawiamy.
Pierwszy... Będzie praktycznie, będzie merytorycznie, będzie też mnóstwo opowieści.
I filozoficznie trochę. Także my już, słuchajcie, mamy w tej chwili rozmowy, spotkania, dogrywamy prelegentów, mamy na przyszły rok. Bardzo szybko chcemy potwierdzić datę. Tak jak Ania mówiła, będzie to albo koniec maja, albo koniec czerwca. Miasto ogłosimy razem z datą, myślę, tak. Bo to jest od tego będzie zależne. Na poważnie rozważamy Wrocław z tego względu, że chyba fajnie mieć bazę, bo impreza się rozrasta i gdzieś trzeba może zapuścić korzeń. I bardzo o tym myślimy, ponieważ też musimy podkreślić to, że miasto Wrocław bardzo zaangażowało się w wachlarz. Bardzo dużo osób, chyba 10 czy 12 osób na różnym etapie nam bardzo pomagało. I to jest też fajne dla nas i nie chcielibyśmy też chyba tego tracić.
Tak, nigdy nie mieliśmy takiego wsparcia od miasta.
Nigdy nie mieliśmy takiego wsparcia od miasta, takiego pełnego życzliwości, pełnego zrozumienia, pełnego pomocy w takich tam trudniejszych chwilach. I to jest ważne. Lubimy wiązać się z ludźmi, którzy gdzieś nam pomogli, żeby po prostu dlatego, żeby im pomóc. I cieszymy się, że
sobie przy okazji też.
Tak, ale cieszymy się, że przyjechali do Wrocławia. Właśnie dlatego, że oni też się cieszyli, bo to Biuro Promocji i Turystyki, które zajmuje się właśnie sprawianiem, żeby jak najwięcej osób przyjeżdżało do Wrocławia, więc to jest fajne.
Tak, zdecydowanie.
No i tak, w przyszłości. Wachlarz 2017, koniec maja albo koniec czerwca przyszłego roku. My już znamy pół agendy.
Ale wam na razie nie możemy ujawnić.
Dziękujemy wam, że przyjechaliście, że byliście albo że śledziliście w internecie transmisję. Wszelkie uwagi mile widziane, a my tymczasem kończymy ten odcinek, ponieważ ja muszę biec na samolot.
Na samolot, właśnie.
Nie, czekaj, na samolot.
Czekaj, samolot masz poniedziałek, tak. Dzisiaj chyba masz pociąg.
Biegnę na pociąg, ponieważ jadę na inny festiwal, gdzie będę prowadził właśnie warsztaty, a potem poniedziałek wylatuję do Nowego
Jorku. Bo jest szczęściarzem.
Wylatuję do Nowego Jorku. Mam nadzieję, że coś fajnego wam przywiozę na bloga stamtąd. A tymczasem się już żegnamy. To był trzeci odcinek podcastu Podróżnik.
I nie ostatni.
I nie ostatni. Do zobaczenia.
Trzymajcie się.
Do usłyszenia już wkrótce.
Hej.
Pa.